Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Już tylko dwie niedziele pozostały do świąt Wielkiej Nocy. W dzisiejszym programie mały ich przedsmak. Będziemy śledzić poznańskie przygotowania do wielkanocnego śniadania dla potrzebujących. Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na ten cel. Ale ponieważ to jeszcze Wielki Post, przypomnimy m.in. staropolskie pieśni dziadowskie o marnościach tego świata. O śmierci i wędrowaniu dusz, ku przestrodze, zadumie i pokrzepieniu wyśpiewywane. Poruszymy także modny ostatnio temat zielonych parafii. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Do Wielkanocy zostało jeszcze trochę czasu, ale przygotowania już się rozpoczęły. Przynajmniej w poznańskiej Caritas. Siostry Elżbietanki, jak w każde święta, zaproszą najbiedniejszych na świąteczne śniadanie. Tym razem w związku z pandemią będzie ono miało formę posiłku wydawanego na wynos. Pomóc może każdy z nas. I to już teraz. Jacek Butlewski.
Jak mówi Elżbietanka, siostra Józefa, pomoc biednym jest w czasie świąt bardzo ważna, ale w związku z pandemią koronawirusa będzie ona miała nieco inną formę.
Śniadanie wielkanocne, wszystko będzie spakowane w naczynia jednorazowe i to wszystko będzie na wynos. Także będziemy starać się zachowywać wszelkie obostrzenia, ale zarazem też być z tymi wszystkimi osobami, które tutaj przybędą od wczesnych godzin, by otrzymać pakiet śniadaniowy, ale też taki przeżyć, czy też taką wspólnotę bycia razem w tej trudnej sytuacji, która dotyka cały świat. Pandemia jednak przewróciła wiele takich spotkań, ale szukamy rozwiązań, żeby jednak w jakichś innych okolicznościach jednak to się wszystko odbywało. I tak tutaj przy ulicy Łąkowej Caritas Poznań tutaj organizuje wraz z nami śniadanie wielkanocne.
Jak to dokładnie będzie wyglądać?
Chcemy najpierw jeszcze przeżyć mszę świętą w ogrodzie, w plenerze, by rozpocząć jednak od orędzia zmartwychwstania Pańskiego. Też wszystkie obostrzenia będą tam zastosowane. Wiadomo, że wszystkie osoby od razu nie przyjdą, ale ci, którzy będą wcześniej, będzie też okazja rozpocząć ten dzień, ten poranek wielkanocny uczestnictwem we mszy świętej i później dopiero ustawianie się w kolejkach, gdzie są już wymalowane linie, odległości, by każdy z nich otrzymał dary wielkanocne.
Żeby wszystko przygotować, potrzebne jest nasze wsparcie.
Przede wszystkim modlitwa, aby taki był też spokój, żebyśmy też w tym całym zabieganiu ze spokojem mogli przygotowywać żurek 800 litrów, też sałatka, bardzo dużo tych kilogramów. Widzimy potrzebę też ciasta, że jeżeli ktoś by z poznaniaków mógł przynieść jakiekolwiek jakąś blachę ciasta, to będzie to wszystko pokrojone w takich pakietach na wynos, prawda? Najlepiej ciasta suche, to znaczy babka, sernik, jakiś mazurek i można to przynosić w Wielki Piątek tutaj do jadłodajni ulica Łąkowa, żebyśmy my w sobotę mogli rozpocząć wraz z wolontariuszami pokrojenie i pakowanie ciasta. Od czwartku rozpoczniemy już przygotowywanie warzyw, krojenie, w piątek już też, bo ponieważ chcemy, żeby żurek był wielkanocny, to znaczy biała kiełbasa, to wszystko, żeby też zostało pokrojone. Natomiast w sobotę wolontariusze, harcerze pomogą też nam pakować paczki świąteczne, te wielkanocne, by już rano w sobotę wszystko było przygotowane.
Poznaniacy już kilka tygodni przed świętami zaczęli pomagać.
Jesteśmy bardzo wdzięczni poznaniakom za akcję słoik na śniadanie wielkanocne, gdzie już zebrałyśmy. Jesteśmy wdzięczne, że te słoiki już są gotowe, żeby można wlewać już żurek wielkanocny dla ubogich bezdomnych. Nowe słoiki dotarły. Naprawdę byliśmy zaskoczone, że bardzo szybka reakcja była i jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
Poznaniacy wpłacają też pieniądze. Na stronie Caritas Archidiecezji Poznańskiej trwa zbiórka. Zebrane fundusze pomogą sfinansować wielkanocne śniadanie dla biednych.
W tym czasie wielkanocnym, gdzie wiele ludzi zasiądzie do stołu, do śniadania wielkanocnego, oni nie są sami, że jesteśmy z nimi.
Siostry nie wyobrażają sobie, że święta mogłyby przeminąć bez wspierania potrzebujących.
Że dzielimy się też dobrem, darami, tym śniadaniem wielkanocnym z nimi, ponieważ naprawdę tutaj my przeżywamy każdego dnia różne historie tych ludzi. I bardzo mnie osobiście to boli, jak szybko czasami oceniamy, że nie chce im się robić, że wykorzystują. Są to sytuacje trudne, a dodam, że pandemia przyczyniła się do pogłębienia kryzysu takiego finansowego w wielu rodzinach. I ta pomoc, którą okazujemy, szczególnie w czasie świąt, jest dla nich ogromnym też wsparciem takim duchowym, też wlewaniem nadziei, że są osoby, które pomagają, które rozumieją też tą trudną ich sytuację. I dlatego jestem wdzięczna za każdy gest dobroci okazywany osobom w tej trudnej sytuacji.
Marna doczesność, kruchość życia i nieuchronność śmierci. To tematy podejmowane przez dawnych pieśniarzy. Maria Ratajczak rozmawia o śpiewakach pogrzebowych z Pawłem Grochockim, który śpiewa właśnie tradycyjne pieśni obrzędowe o tematyce żałobnej. Na płycie Pieśni Przejścia usłyszymy także Olgę Kozioł.
Skończyła mi się droga, zabieram się do Boga, robię dziś pożegnanie i ostatnie rozstanie z tym światem. Bardzoś mnie świecie łudził, złe żądze we mnie budził, aż nagle przeminęło i wszystko się skończyło nad grobem.
Paweł Grochocki, jest pan między innymi śpiewakiem pogrzebowym. Może więc zacznijmy od tego, jaka tradycyjnie była rola śpiewaków pogrzebowych w społecznościach. Jakie mieli zadanie do spełnienia w obliczu śmierci?
To zadanie było bardzo ważne i funkcję, którą pełnili i gdzie nigdzie wciąż jeszcze pełnią śpiewacy i też teraz obecnie śpiewaczki pogrzebowe. Była to taka funkcja służebna towarzyszenia zmarłej osobie i rodzinie, bliskim, przyjaciołom, a szerzej całej tej wiejskiej społeczności. Towarzyszenie w tym trudnym momencie, jakim jest śmierć członka tej społeczności. Już przy konaniu się mógł pojawić taki śpiewak, natomiast na pewno już po samym zgonie taki śpiewak był zapraszany po to, żeby, no tak powiem już kolokwialnie, ogarnąć tę sytuację. To znaczy modlić się poprzez pieśni, ale też prowadzić po prostu wspólne modlitwy. To on jakby nadawał rytm pieśniom, rytm modlitwom. Także to zadanie, które miał, było to takie zadanie bardzo praktyczne. Natomiast pod spodem tego oczywiście jest taka funkcja społeczna. Śmierć była takim wytrąceniem się z tego rytmu, chociaż była oczywiście bardzo namacalną sytuacją, no nie chcę może powiedzieć, że prawie codzienną, ale ta śmierć na pewno nie była tematem tabu na wsi, co nie zmienia jednak faktu, że była to sytuacja trudna, która wymagała odpowiedniego zaopiekowania się. Stąd ta druga funkcja, ta funkcja społeczna, takiego jednoczenia. Gdzieś też funkcja emocjonalna, teraz bym powiedział, bo nie psychologiczna. Śpiewak pogrzebowy też przez właśnie sposób prowadzenia pieśni, przez wybór pieśni, wybór tekstów, ale też myślę sobie, że przez samą po prostu obecność w domu, gdzie jest ta osoba zmarła, no jego zadaniem też było zapewnienie takiego komfortu psychicznego czy emocjonalnego. Dobry śpiewak pogrzebowy wiedział, kiedy na przykład wyciszyć pewne emocje, ale czasem też tworzenie takiej przestrzeni do tego, żeby pewne emocje, jak na przykład jakiś smutek, jakiś rozpacz, jakiś płacz, jakieś lamenty, mogły się pojawić. I tak też widzę śpiewaków i śpiewaczki pogrzebowe, że to były i są bardzo wrażliwe osoby, które są tak też czujne na różne napięcia, które się stwarzają też między ludźmi.
Chciałam zapytać jeszcze o samą płytę, bo w jej opisie znalazłam deklarację, że płyta ta nie była łatwa ani do nagrania, ani nie jest łatwa do słuchania. Jest jednak nam bardzo współcześnie potrzebna. Jestem ciekawa dlaczego.
Ja myślę, że właśnie to, co gdzieś troszeczkę zgubiliśmy po drodze, wychodząc z tej wsi, to właśnie taką namacalność śmierci. Nie chcę może używać dużych słów, że śmierć jest wciąż tematem tabu, ale trochę jest, mimo wszystko. Śpiewanie pieśni pogrzebowych nie w trakcie samego obrzędu pogrzebu, czyli jakby w tym miejscu przynależnym tych pieśniom, jest trudna pod tym względem, że ona nas po prostu konfrontuje z tą ostatecznością. Wyciąga na wierzch różne nasze lęki tanatyczne związane z cierpieniem, z własnym umieraniem, z umieraniem naszych bliskich. Rzeczywiście, nagranie tej płyty było dla nas, mówię dla mnie, dla Olgi Kozieł i Pawła Odorowicza, trudne pod takim względem emocjonalnym. No, nie da się śpiewać pieśni o umieraniu, pieśni o odchodzeniu, zwłaszcza pieśni, w których żegnam się ze światem, będąc w jakimś dużym dystansie od tych treści. Widzę, jak bardzo potrzebny jest nam ten temat, żebyśmy mogli normalnie, spokojnie, w jakimś bezpiecznym miejscu rozmawiać o odchodzeniu, o umieraniu, o żałobie. Ta płyta, którą nagraliśmy, Pieśni Przejścia, mam nadzieję, że właśnie jest jednym z takich narzędzi czy sposobów do chociażby na przykład radzenia sobie z różnymi swoimi lękami tanatycznymi, które mamy. Wiemy już to już od słuchaczy i słuchaczek tej płyty, że część z osób pomaga podczas samego procesu żałoby i to jest dla mnie największa wartość tej płyty.
Jacek Hałas. Rozmowę z Pawłem Grochockim rozpoczęłam od pytania o figurę śpiewaka pogrzebowego, więc my również może zacznijmy od bohatera. Lirnik, dziad, wędrowny śpiewak. Co to za postać?
Postać, która teraz jest raczej postrzegana jako żebrak. Dziadostwo to kojarzenie raczej negatywne, pejoratywne. Ale zmieniło się to nie tak dawno, no powiedzmy w ciągu ostatnich 100 lat. Przedtem zaś dziad był bardzo ważną postacią w całej takiej strukturze społeczności. ponieważ lokował się najbliżej tamtego świata, drugiej strony, czy też migrował pomiędzy tymi światami, przede wszystkim z racji obrzędów, czy też sytuacji społecznych, którym towarzyszył, czy też był nawet przywoływany, żeby właśnie rolę takiego pośrednika, przewoźnika dusz w pewnym sensie przyjąć. Także postać niejednoznaczna, poważana, ale też postać, której się bano, no właśnie z racji tej lokacji gdzieś poza społecznością.
Te pieśni dziadowskie były co najmniej w trzech celach śpiewane: ku przestrodze, zadumie i pokrzepieniu. Jak te elementy łączyły się w tym repertuarze dziadowskim?
Tak, gro tego repertuaru to były moralitety, tak bym nazwał tę podstawową część repertuaru dziadów, czyli napominanie ludzi zanurzonych w taką codzienność, przypominanie o tym, że istnieje i druga strona. Ta druga strona stawia pewne wymagania nam żywym. Nawet te 300-500 lat temu tak samo ludzie byli zajęci sprawami materii i sprawami codziennymi, a moralitety i pieśni opowiadały o tym, jak ważne jest, by się zajmować jednak swoją duszą, swoim postępowaniem, swoimi czynami, a nie tylko tym pyłem codzienności, który rozwiewa się z naszą śmiercią. Po drugie, one też dawały te pieśni nadzieję. Przy zachowaniu tych zasad, o których opowiadali, rozwiązanie może być dla nas pozytywne, wieczna szczęśliwość, rajskie życie.
Może jeszcze chwilę poświęćmy pana twórczości w tym zakresie, ponieważ to, co współcześnie pozostało, to jakieś ślady tej dziadowskiej tradycji. Pana twórczość jest połączeniem tych odkryć z tradycji, z przeszłości, ale również własną interpretacją, prawda? Z własną wyobraźnią i tym doświadczeniem z muzyki tradycyjnej płynącym.
Oczywiście. Ja tutaj nie uważam się wcale za kontynuatora w jakimś sensie naśladownictwa pewnej tradycji, a raczej kreatora pewnej przestrzeni, do której zapraszam słuchaczy, takiej medytacji, rozważań. Korzystam na ile się da z tych śladów, tych fragmentów pieśni, czy jakby opowieści o samej postaci dziada, ale też jakby korzystam po prostu z tego, co mnie otacza, czyli ze świata muzycznego, ze swojej też wyobraźni, bo często komponuję muzykę do tekstów, które nie mają muzyki, a czasami odwrotnie. Uzupełniam pewne fragmenty historii lub też tworzę jakieś alternatywne rozwiązania tych opowieści, które są dla mnie bazą do pracy.
Coraz więcej parafii i wspólnot katolickich angażuje się w sprawy ekologii i łączy wiarę z potrzebą dbałości o naszą planetę. Z tego właśnie nurtu wyrosła ogólnopolska akcja Zielone Parafie. Opowiadają o niej Piotr Abramczyk, prezes Polskiego Oddziału Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska oraz Kamil Pajewski, uczestnik akcji w Murowanej Goślinie. Rozmawiała z nimi Sandra Soluk.
Dzisiaj więcej osób dowie się o waszej akcji, to znaczy ona staje się już oficjalna, bo z gościem niedzielnym dotrą do parafii w Polsce plakaty, prawda? Czego się dowiemy z tych plakatów, co się zaczyna dla nas?
Do 8000 parafii dzięki właśnie gościowi niedzielnemu, który jest partnerem tej kampanii. Dodam, że organizatorami właśnie jesteśmy my, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, a także Polski Alarm Smogowy. I wraz z przesyłką tych numerów będą załączone plakaty. Jeden plakat właśnie dotyczy całego programu Zielonych Parafii. Drugi plakat dotyczy stricte kampanii Bóg daje życie, smog je odbiera. I na tym plakacie dowiemy się, jak możemy przeciwdziałać temu problemowi zanieczyszczenia powietrza, w szczególności poprzez wymianę kotła.
Czyli innymi słowy, to jest akcja edukacyjna, tak? Tylko prowadzona od katolików do katolików.
Tak, to jest akcja informacyjna, edukacyjna.
I jak sobie to wyobrażasz, że to będzie wprowadzenie rozwiązań technologicznych, czy to będzie zmiana też na takim poziomie wspólnotowym tego, czym stanie się parafia?
Szczerze mówiąc, liczymy i na to, i na to. W programie Zielonych Parafii zakładamy takie trzy rodzaje działań: edukacyjno-informacyjne, działania w takiej sferze duchowej, których celem jest pobudzać taką zakorzenioną w naszej wierze i w nauczaniu Kościoła wrażliwość troski o ten świat. No i wreszcie działania praktyczne, które właśnie mają na celu zaproponowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań a w parafiach i b też pokazanie, jak każdy z nas w swoim życiu może też takie rozwiązania prowadzić. W zeszłym roku skupialiśmy się na przykład na problemie kryzysu wodnego i jako właśnie takie symboliczne działania proponowaliśmy w parafiach na przykład zainstalowanie zbiorników na deszczówkę.
Udało się w twojej parafii?
W mojej parafii akurat się nie udało. no, moja parafia jest w Warszawie i tam akurat może nie było takiej przestrzeni do tego, ale w kilku parafiach się udało, na Facebooku czy na naszej stronie www.zieloneparafie.pl można znaleźć przykłady takich zamontowanych zbiorników na deszczówkę.
Ale przyznaj, nie było miejsca na to oczko wodne, czy napotkałeś opór proboszcza?
Pracując właśnie z animatorami, napotykamy różne postawy. Od entuzjazmu, poprzez dystans i na przykład zrobienie jakiegoś minimum, czyli powiedzenie dwóch zdań w ogłoszeniach, no do wręcz takich dalece krytycznych postaw. Ale no nie zrażamy się, bo wierzymy, że jakby działamy w dobrej sprawie. I też Kościół, hierarchia Kościoła ogólnie popiera ten nasz program. Nie wiem, czy to jeszcze wybrzmiało jakoś tak szeroko, ale na program Zielonych Parafii dostaliśmy patronat KEP-u, więc wierzymy, że przekonamy nieprzekonanych. Zwłaszcza, że no, mamy piękne nauczanie w Kościele dotyczące troski o ten świat, zwłaszcza myślę trzech ostatnich papieży.
Problem w tym, że katolicy to niekoniecznie jest grupa kojarzona z ekologią i z dbałością o środowisko, więc domyślam się, że te opory niektórych proboszczów chociażby wynikają właśnie z tego, że kojarzy im się to z jakąś inną ideologią. I wy sami pewnie też w światowym ruchu spotykacie się z jakimś takim oporem.
No zgadza się, można powiedzieć, że jest to nasz chleb powszedni, ale nie zrażamy się tym. Bardzo bierzemy sobie do serca też słowa papieża Franciszka, żeby nieść kulturę spotkania. Dzisiejsze społeczeństwo jest niestety bardzo podzielone. Chcemy jakby być ludźmi dialogu i być ludźmi, którzy funkcjonują w tej kulturze spotkania. Program Zielonych Parafii nie ma być takim jednostkowym działaniem, ale chcemy parafie, które się zgłoszą, zaprosić do takiej podróży, takiego ekologicznego nawrócenia, właśnie o którym też mówił święty Jan Paweł II. Czyli raz, że chcemy budować wspólnotę zaangażowanych ludzi przy parafii, a dwa, że chcemy tworzyć taką wspólnotę wspólnot, jeśli można tak to nazwać, czyli łączyć ze sobą te zaangażowane parafie, sprawiać, że będą mogły wymienić się dobrymi praktykami. Gdzieś czytałem o miejscu, gdzie po prostu ksiądz zaprosił parafian do stworzenia wspólnego ogrodu.
Tak byś chciał, żeby to ostatecznie wyglądało, żeby wokół kościołów były ogrody, łąki kwietne, ławki do spędzania wspólnie czasu?
No oczywiście. Ja myślę, że większość z nas ma doświadczenie jakiegoś takiego zachwytu i tego, że serce jakoś tak się spontanicznie wyrywa do Boga w takich pięknych okolicznościach przyrody. I myślę, że wspaniale byłoby, gdyby też przy kościołach można było tego doświadczyć.
To powiedz jeszcze, czy można dołączyć wciąż do akcji, czy to już za późno?
Jeśli chodzi o tę najbliższą kampanię, jak najbardziej można się dołączyć. Można wejść na stronę zieloneparafie.pl, tam zarejestrować swoją parafię przez formularz i pobrać materiały, które są na stronie.
Właśnie ale najpierw muszę pewnie porozmawiać z proboszczem, czy nie? Czy mogę dołączyć?
Tak, tak. Oczywiście to jest pierwszy krok, żeby jakiekolwiek działania podjąć w parafii, trzeba mieć oczywiście zgodę księdza proboszcza. Natomiast tak czy siak można się zarejestrować, zgłosić swoją chęć udziału przez formularz i nawet jeśli osoba chciałaby się jakoś tak zaangażować w tym duchu w kościele, a na przykład nie będzie miała zgody w swojej parafii, to będziemy mogli pozostać w kontakcie, będzie mogła dołączyć do szkolenia animatorów Laudato Si i może pomożemy ją połączyć z innymi animatorami, na przykład z okolicy.
I tak do inicjatywy dołączył Kamil Pajewski z Murowanej Gośliny z parafii Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Pan Kamil nie musiał przebijać się przez żaden mur, wręcz przeciwnie, to sam proboszcz zaproponował, żeby wziąć udział w akcji Zielone Parafie. Jak wygląda pańska parafia dziś? I jak chciałby pan, żeby wyglądała za jakiś czas?
To jest parafia, która działa bardzo prężnie. Zawsze była parafią, gdzie jest mnóstwo zaangażowanych osób w to życie parafialne codzienne. Działa mnóstwo grup duszpasterskich. Natomiast jak chciałbym, żeby wyglądała? Myślę, że zależałoby mi na tym, żeby czas pandemii nie spowodował odwrotu tutaj w tej tendencji i żeby pojawiały się nowe, ciekawe inicjatywy, w tym takie jak na przykład inicjatywa Zielonych Parafii czy akcje Bóg daje życie, smoki odbiera.
Właśnie, Bóg daje życie, smoki odbiera, akcja Zielone Parafie to zachęta do wprowadzania małych zmian w swoich kościołach, we wspólnotach, na przykład takich jak zainstalowanie oczka wodnego czy ogrodu. Ja pytam, jak pan sobie wyobraża swoją parafię właśnie w tym kontekście, w kontekście tej akcji? Czy to ma być jakaś ekologiczna zmiana, czy bardziej wspólnotowa?
Ja myślę, że tutaj możemy podejść do tematu dwutorowo. Ja mam to szczęście, że proboszcz mojej parafii jest bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju nowe trendy, także jest bardzo otwarty na nauczanie papieża. Wydaje mi się, że nasza parafia ma szansę być takim przykładem oddolnym, jak można wykorzystywać te nowoczesne rozwiązania proekologiczne.
Czyli pan ma aset w postaci ludzi, którzy są chętni do współpracy.
Tak, z mojej parafii to inicjatywa wyszła od księdza proboszcza. Ta inicjatywa wpisuje się w to, o czym proboszcz myślał w tej chwili. Oprócz akcji smogowej odbywa się akcja związana ze zbieraniem funduszy na wyposażenie parafii w panele fotowoltaiczne. Rozmawialiśmy z proboszczem o zbieraniu deszczówki. Też w ramach akcji Zielonych Parafii jest program związany z montażem czujników jakości powietrza.
Czuje pan, że jakaś zmiana już nastąpiła?
W tej chwili jesteśmy na początku drogi. Proboszcz również odnosił się do kwestii ekologicznych w homilii, także mam nadzieję, że kropla drąży skałę i że tutaj ta inicjatywa parafialna będzie kolejnym medium, które będzie docierało do szerokiego grona mieszkańców i zmieniało tą świadomość.
Chrześcijaństwo to nie jest nauka teoretyczna, wskazuje wyraźnie dzisiejsza Ewangelia. A komentuje ją ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, w naszej wielkopostnej pielgrzymce jesteśmy coraz bliżej Jerozolimy, gdzie będziemy zaproszeni w mocy Ducha Świętego do kontemplowania oblicza Jezusa. Wydawać by się mogło po ludzku tego oblicza przerażającego, oplutego, zmasakrowanego cierpieniem, ale tego, który w końcu pokonuje naszego największego wroga, śmierć. I myślę, że dobrze również pamiętamy słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Teraz widzimy, mówi apostoł, jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy go twarzą w twarz i wiemy, że apostoł mówi o widzeniu tu i teraz, ale również o zobaczeniu w przyszłości właśnie Jezusa, który jest miłością. Paweł poznał tego Jezusa. Czy w tym zdaniu zaczerpniętym z listu do Koryntian wyraża się jego tęsknota? Myślę, że tak. Paweł widział już Jezusa pod Damaszkiem, ale też później miał mistyczne widzenia i te doświadczenia musiały głęboko wyryć w jego sercu to pragnienie zobaczyć miłość, która za niego dodała życie i która jest życiem. Poznał Jezusa i wyobrażam sobie, jak bardzo musiał tęsknić przez całe swoje życie, żeby go zobaczyć twarzą w twarz. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, przez analogię. Jeśli spotkaliśmy kogoś, kto nas pokochał i kocha, to tęsknimy za tą osobą czy za tymi osobami. I nie wiem, czy w ogóle zadajemy sobie pytanie, dlaczego tęsknię za tą czy też inną osobą. Ja tęsknię, ponieważ kocham i wiem, że jestem kochany. I zobaczmy, że w dzisiejszej Ewangelii pada to pragnienie. Chcemy ujrzeć Jezusa. Ta prośba jest wypowiedziana przez Greków, którzy przedłożyli pewnego dnia apostołom to pragnienie. Chcieli wiedzieć, kim jest Jezus. I czy chodziło im tylko o jakieś proste poznanie Jezusa, zobaczenie Go jak na przykład na koncercie, pragnie się zobaczyć artystę, czy po meczu przybić tak zwaną piątkę z gwiazdą drużyny? Na pewno nie. Jan Paweł II mówi, że ci Grecy byli pobudzeni wielką ciekawością i przeczuciem, że w nim odnajdą odpowiedź na swoje podstawowe pytania. Chcieli dowiedzieć się, kim on był rzeczywiście i skąd pochodził. I zobaczmy, że każdy z nas jest zaproszony przez Ducha Świętego, abyśmy naśladowali tych Greków. Co jest ważne właśnie, że mamy być pobudzeni przez Ducha Świętego i w Jego obecności mamy szukać Jezusa. Dlaczego? Aby nasze poszukiwania Jezusa nie były motywowane wyłącznie prostą potrzebą zaspokojenia intelektualnego, ale też powiedzmy, że to samo w sobie też już jest wartością. Lecz nasze poszukiwania Jezusa i pragnienie zobaczenia Go ma być przede wszystkim pragnieniem znalezienia odpowiedzi na najgłębsze pytania o sens naszego życia. W naszym pielgrzymowaniu do Jerozolimy mamy być podobni do ewangelicznego, bogatego młodzieńca, tak, aby postawić mu to najważniejsze pytanie. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I kiedy czytamy tamtą Ewangelię, to widzimy, że Jezus spojrzał z miłością na tego człowieka. Oby tak zawsze było w naszym życiu, a wówczas każde spotkanie z Jezusem będzie nową przygodą. Mam takie doświadczenia jako ja, Maciej, ale wiem też doskonale, że nie zawsze tak jest. Czasami ta perspektywa wieczności ucieka i Jezus staje się postacią tylko z historii. Niejednokrotnie zmagałem się z tym, przygotowując się do wielu egzaminów. Ale kiedy czytamy z uwagą Ewangelię, to bez problemu dostrzeżemy wiele przepięknych spotkań w przestrzeni wiary. Były to spotkania przemieniające tych, którzy zbliżali się do Jezusa. W Księdze Starego Testamentu, w Księdze Psalmów też czytamy takie przepiękne słowa. Szukam, o Panie, Twojego oblicza, swego oblicza, nie zakrywaj przede mną. Drodzy radiosłuchacze, czy dziś ja i Ty chcemy zobaczyć Jezusa? A jeżeli tak, to dlaczego? Czy pragnienie kontemplowania oblicza Jezusa towarzyszy mi w ciągu codzienności? Chrześcijaństwo nie jest jedynie doktryną, jest spotkaniem z Bogiem w wierze, który stał się obecnym w naszej historii właśnie przez wcielenie Jezusa. Zobaczmy, że mogę umieć na pamięć cały katechizm Kościoła katolickiego i nie widzieć Jezusa. Oczywiście wiedza jest ważna, ale to jest tylko jedno ze skrzydeł, dzięki któremu człowiek może zbliżać się do kontemplacji Pana. Potrzebujemy dwóch skrzydeł. Wiedzy, ale również innego doświadczenia. Doświadczenia wiary, która pozwala widzieć Pana w codzienności. Drodzy radiosłuchacze, zostawiam Was tym pytaniem, czy chcecie zobaczyć oblicze Jezusa? A do odpowiedzi na to pytanie powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Chcemy zobaczyć Jezusa, to pragnienie owych Greków, którzy przychodzą do apostołów z prośbą o pomoc. Ale ktoś może powiedzieć, że to już jest oczywiście przeszłość. Czy my dzisiaj możemy również szukać Jezusa? Oczywiście, że tak. W jednym z listów Jana Pawła II, kierowanych do ludzi młodych, tak święty Polak pisze. Szukajcie Go oczyma ciała w zdarzeniach życia i w twarzach innych. Szukajcie Go także oczyma duszy poprzez modlitwę i medytację Słowa Bożego. Albowiem kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte. Jako ludzie, może to uproszczę zbyt, mamy naturalnie pragnienie spotkania Boga. Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie. I niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. To słowa oczywiście świętego Augustyna, ale to wewnętrzne pragnienie niestety można zagłuszyć. Poprzez co na przykład? Poprzez grzech, którego istota tkwi w odwróceniu oczu od Stwórcy i zwróceniu ich ku stworzeniu. Tak, to ryzyko zwracania się ku bożkom jest ciągle aktualne w życiu każdego z nas. Chcemy zobaczyć Jezusa. To jest decyzja Greków. Czy i ja dzisiaj mam tę decyzję w moim sercu? Bo Ewangelia pyta mnie o to i może każdego z nas. Czy ty dzisiaj chcesz zobaczyć Jezusa Chrystusa? A jeżeli tak, to gdzie Go mogę zobaczyć? Pierwszą taką na pewną przestrzenią są dla nas doświadczenia sakramentalne, w sposób szczególny Eucharystia. Jest to trudne poznawanie Jezusa Chrystusa, ponieważ Eucharystia jest szkołą miłości, jest szkołą czynienia ze swojego życia ofiary za innych. Niewielu dzisiaj chce iść tą drogą. My jesteśmy dzisiaj edukowani przez świat raczej w innym kierunku, aby mieć mocne łokcie i przedzierać się przez codzienność. Jezus mówi nie, w ten sposób mnie nie zobaczycie. Niech Eucharystia będzie tym doświadczeniem spotkania oblicza Jezusa. A jeżeli tam pozwolimy Duchowi Świętemu odkrywać przed nami oblicze Jezusa, to będzie bardzo prosto dostrzec Jezusa w drugim człowieku, szczególnie w tym oszpeconym, tym usuniętym na margines, w człowieku ubogim. Może dobrze pamiętamy słowa Matki Teresy z Kalkuty. Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, a owocem służby jest pokój. Zobaczmy, święta kobieta pokazuje nam drogę i miejsca spotkania Jezusa, kontemplowania Go. Gdzie jeszcze mogę spotkać Jezusa? W kościele, który przeżywa trudne chwile, o którym słyszymy, że ma miejsce to bolesne doświadczenie, czy też inne skandale. Tak, to jest również historia kościoła. historia ludzi grzesznych, ludzi słabych, upadających, ale Kościół to wspólnota i świętych, i grzeszników. Jan Paweł II mówi, że możemy kontemplować Jezusa jeszcze w innym wydarzeniu, a mianowicie w cierpieniu, które spotyka każdego z nas, czyli w krzyżu. Ale czyż Jezus nie powiedział do swoich uczniów, że ziarno pszenicy musi wpaść w ziemię i obumrzeć, aby wydać owoc? Tak, wszyscy mamy trudne momenty w naszym życiu i bardzo bolesne chwile, ale również one dla każdego z nas, o ile wierzymy i zapraszamy do tych wydarzeń Ducha Świętego, stają się miejscami, gdzie mogę dostrzec oblicze Jezusa, tak, tego trudnego Jezusa, tego, który pozwala siebie przybić do krzyża, ale który jest miłością, która zwyciężyła ten świat. Drodzy radiosłuchacze, każdemu z nas życzę odwagi, aby po pierwsze wołać przez ten najbliższy tydzień do Boga i Pana: Panie, chcę Ciebie zobaczyć. Pozwól mi doświadczyć Ciebie, aby moje chrześcijaństwo nie było oparte tylko na dogmatach, ale na prawdziwym, żywym spotkaniu Ciebie samego. Pozwól mi siebie odnaleźć w Eucharystii i pomóż mi siebie odnaleźć w tych osobach, które w najbliższym czasie spotkam. Pomóż mi, Panie, a będę miał pokój serca. Tego doświadczenia sobie i Wam bardzo życzę. I pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Na koniec pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że już w przyszłym tygodniu celebrujemy Niedzielę Męki Pańskiej, czyli odkurzamy palmy. To był program Między Niebem a Ziemią. Żegnają się z Państwem Łukasz Kazmierczak i Paweł Kretkowski.
Między Niebem a Ziemią.